o Jankielu z Glinna i fatalnym zapachu mułu. Jankiel, młody rabin z Glinna, wdowiec, który niedawno pochował i żonę, i dziecko, znalazł się w Iwaniu wiosną za namową Nachmana, z którym przed laty był na naukach u hasydów. Zachowują się teraz obaj nieco hałaśliwie, podkreślając wzajemne przywiązanie, ale jak się zdaje, więcej ich dzieli niż łączy. Po pierwsze wzrost. Jankiel wyrósł, Nachman nie. Wyglądają jak topola i jałowiec. Gdy idą razem, ludzie patrząc na nich, mimowolnie się uśmiechają. Nachman to entuzjasta. Jankiel z Glinna jest pełen smutnej rezerwy. Tu w Iwaniu podszytej na dodatek lękiem, bo go to miejsce jednak przeraża. Słucha słów Franka i patrzy, jak reagują na nie ludzie. Ci, którzy siedzą najbliżej, nie spuszczają oka z mówcy. Nie umknie im żaden ruch. Ci z tyłu, pomimo marnego światła kilku lamp, niewiele już widzą i słyszą. Ale gdy pada słowo Mesjasz, po izbie rozchodzi się westchnienie. A może to jest jęk? Jankiel z Glinna, jako że ma krewnego w gminie lwowskiej, przynosi im wiadomość, i Żydzi talmudyści z całego Podola napisali list do Jakuba Emdena w Altonie z prośbą o poradę. I mówi Jankiel, że rabini wysłali już kolejny raz poselstwo do najwyższej kościelnej zwierzchności, do samego Rzymu, do papieża. Jankiel, którego już nazwano tutaj ironicznie panem gliniańskim, nosi się bowiem z Polska i z Polska zadziera nosa, siedzi w samym środku, zadowolony okazywanym mu zainteresowaniem. Mówi krótko i chwilę czeka na efekt swoich słów. Widzi, że jego nowiny niepokoją zebranych. Zamilkli, słychać tylko pokasływania. Stodoła, którą przerobili na coś w rodzaju świetlicy z paleniskiem w środku, staje się statkiem płynącym w ciemnościach przez wzburzone wody, a z każdej strony czyha niebezpieczeństwo. Dziwna jest świadomość, że wszyscy tam na zewnątrz życzą im źle. Tych szeptanych słów wrogów, ich knowań, ich oskarżeń i potwarzy nie zdołają zatrzymać cienkie drewniane ściany tego statku, tej iwańskiej arki. Jakub, pan, który wyczuwa wszystkie emocje lepiej niż ktokolwiek inny, intonuje swoim mocnym, niskim głosem radosną pieśń. Forsa damus paraverti seichut grandi asserverti, co znaczy w języku Sefardyjczyków: daj nam moc widzenia go i wielkie szczęście służenia mu. I już paraverti śpiewają wszyscy, cała stodoła. Głosy łączą się i Jankiel z Glinna oraz jego zła wiadomość przestają istnieć. Do swojej chaty przyjął Jankiela Nachman ze swoją młodziutką żoną Weigele, zwaną Mrówką. Często udając, że już śpi, Jankiel podsłuchuje, jak gospodarze się kłócą, bo ona chce wrócić do Buzka. Dziewczyna jest bardzo szczupła, często miewa gorączkę i kaszle. To, że wszyscy muszą na zewnątrz przyjąć wiarę nazareńską i być bardziej chrześcijańscy niż sami chrześcijanie, wydaje się Jankielowi nieuczciwe. To jest oszustwo. Podoba mu się, że trzeba żyć pobożnie, skromnie, niewiele mówić, myśleć swoje. Prawda ma być w sercu, nie na języku, ale przejść na chrześcijaństwo? Jego wątpliwości rozwiewa Nachman. Przyjąć to nie znaczy stać się. Nie wolno na przykład żenić się z chrześcijankami, ani nawet mieć nałożnic spośród nich, bo chociaż senior Santo Baruchia powtarzał: błogosławiony ten, kto zezwolił na wszelkie zakazane rzeczy, to mówił też, że córa obcego Boga jest zakazana. Lecz Jankiel z Glinna okazuje się raczej odporny na wszystkie te argumenty. Taki jest. Nigdy nie podchodzi zbyt blisko, lecz stoi raczej z boku. Ot, nie słucha nauk, ale tak sobie odpoczywa oparty o drzewo, o framugę drzwi, jakby właśnie wychodził i tylko na chwilę przystanął. Przygląda się. Od śmierci żony minęły już 2 lata i teraz on, rabin żyjący samotnie w biednym Glinnie, przeżywa niepokoje z powodu pewnej chrześcijanki, kobiety starszej od niego, guwernantki we dworze pod Buzkiem. Spotkali się przypadkiem. Kobieta siedziała na brzegu rzeki i moczyła nogi w wodzie. Była naga. Gdy zobaczyła Jankiela, powiedziała po prostu: chodź tu. a on jak zwykle, kiedy jest zdenerwowany, zrywa źdźbło trawy i wkłada je między zęby. Wierzy, że to mu dodaje pewności siebie. Teraz wie, iż powinien odwrócić się na pięcie i zniknąć sprzed oczu tej gojki, ale nie może oderwać wzroku od jej białych ud i nagle ogarnia go tak wielkie pożądanie, że traci rozum. I jeszcze podnieca go to, że są osłonięci trzcinami wysokimi jak ściany i że mokradła pachną rozkładem i mułem. Każda najmniejsza cząsteczka upalnego powietrza wydaje się nabrzmiała, pełna i soczysta jak wiśnia. Zaraz pęknie i sok wyleje się na skórę. Będzie burza. Nieśmiało kuca przy kobiecie. Widzi, że jest już nie pierwszej młodości. Jej piersi, pełne i białe, ciążą ku ziemi. Jej brzuch, lekko wystający, ze znamieniem pępka, przecina w poprzek delikatna linia odgnieciona od spódnicy. Chce coś powiedzieć, ale nie znajduje żadnych słów po polsku stosownych w takiej sytuacji, a zresztą co miałby powiedzieć? Tymczasem jej ręka wyciąga się pierwsza w jego stronę. Najpierw sunie po łydce, udzie i muska krocze. A potem dotyka rąk i twarzy, gdzie palce bawią się jego brodą. Potem łagodnie, naturalnym ruchem kobieta kładzie się na plecy i rozsuwa nogi. Jakub, prawdę mówiąc, nie wierzy, iżby mógł istnieć ktoś, kto by na jego miejscu zawrócił. Doznaje krótkiej, nieprawdopodobnej rozkoszy i leżą tak, nadal bez słowa. Ona głaszcze go po plecach, ich rozgrzane ciała są zlepione potem. Umawiają się jeszcze kilka razy w tym samym miejscu, a kiedy nadchodzi jesień i robi się zimno, ona już nie przychodzi, dzięki czemu Jankiel z Glinna nie popełnia już więcej strasznego grzechu, za co jest jej wdzięczny. Lecz za to ogarniają go niczym nieukojona tęsknota oraz wielki żal, które nie pozwalają mu się na niczym skupić. Uświadamia sobie, że jest nieszczęśliwy. Wtedy to spotyka Nachmana, z którym przed laty był u Beszta. Rzucają się sobie w ramiona. Nachman zaprasza go do Iwania, tam wszystko od razu pojmie. Po co ma siedzieć w pustym domu? Ale rabin Jakub z Glinna nie jest taki ochoczy. Nachman, pakując się na konia, mówi: nie przyjeżdżaj do Iwania, skoro nie chcesz. Obserwuj za to własną nieufność. Tak mu mówi. Badaj własną nieufność. To ujmuje rabina z Glinna bez reszty. Zostaje oparty o framugę drzwi, z trawką między zębami, niby obojętny, a jednak głęboko poruszony. Na początku kwietnia rusza piechotą do Iwania i powoli udziela mu się wielki entuzjazm i nawet sam przed sobą nie chce przyznać, jak bardzo mu teraz zależy, żeby być blisko tego człowieka w tureckiej czapce. Tymczasem w Busku, w pałacu księżnej Jabłonowskiej, gdy przyjeżdża tam kilka miesięcy później Kossakowska, wybucha drobny skandal. Oto guwernantka młodych Jabłonowskich, już 40-letnia, zaczyna nagle słabować i jakby dostaje puchliny wodnej, a w końcu straszliwych bóli, aż ściągają do niej medyka. Lecz ten, zamiast puszczać jej krew, woła o gorącą wodę, bo ona rodzi. Przyprawia to księżnę Jabłonowską o atak nerwowy. Nigdy by jej do głowy nie przyszło, że Barbara... No tak, nawet słów brakuje. I to w tym wieku. Ma chociaż tyle wstydu ta puszczalska, że na trzeci dzień umiera w połogu, co często przecież zdarza się tak starym położnicom. Ich czas już minął. Zostaje po niej dziewczynka, malutka, ale całkiem zdrowa, którą już chce Jabłonowska oddać chłopom na wieś i wspomagać z daleka. Lecz że w Busku pojawia się Kossakowska, sprawy przyjmują inny obrót. Kossakowska bowiem, sama dzieci nie mając, myśli o założeniu przytułku z pomocą biskupa Sołtyka, ale jakoś ta sprawa ciągle schodzi na drugi plan. Prosi więc Jabłonowską, żeby niemowlę trochę przytrzymać na dworze, aż przytułek powstanie. Co ci to, Asindziejko, szkodzi? Nawet nie poznasz, że jedna mała osoba przybyła na tak dużym dworze. Dziecko z nierządu jakiegoś, nawet nie wiem z kim. I cóż ono winne? Prawdę mówiąc, nie trzeba przekonywać księżnej. Dziewczynka jest śliczna i taka cichutka. Zostaje ochrzczona w poniedziałek wielkanocny.